Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pani Maria Klonowska, prezes, i pani Bogumiła Siwkiewicz, członek Stowarzyszenia Sokołówek imienia Tomasza Klonowskiego. Witam Panią bardzo serdecznie.
Witam Panią redaktor i Państwa słuchających nas na antenie.
Witam serdecznie.
Proszę Państwa, dokładnie dzisiaj, 15 listopada, wszystko się zaczęło, wszystko związane z Sokołówkiem. Pani Maria obiecała nam przypomnieć te fakty sprzed wielu dekad, aby pokazać, jak tworzył się Sokołówek, jak zapadały decyzje w tych niełatwych czasach pod zaborami. Pani prezes, proszę powiedzieć, dlaczego ta data 15 listopada jest taka szczególna dla krzywienia pamięci o Sokołówku?
Pani redaktor, najpierw, zanim zacznę mówić, chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani redaktor za sympatię i za życzliwość, że zawsze możemy tutaj na antenie radia wspominać.
Pani prezes, to nasza historia, nasz obowiązek.
Pani redaktor, czuję się tutaj jak wśród swoich i bardzo pani dziękuję serdecznie za ten klimat, który pani wytwarza, i wspólnie popularyzujemy tą naszą historię. Proszę Państwa, 15 listopada 1909 roku był to wtorek, tak jak dzisiaj jest również wtorek. Był to dzień pochmurny, dżdżysty, tak jak dzisiaj mamy właśnie ten taki z taką samą aurę. 15 listopada był drugim dniem zjazdu chłopskiego w Gołodczyźnie. Zjazd odbywał się w ciągu 3 dni pod pozorem wystawy rolniczej. Pamiętajmy, że był to zabór i nie można było wieców i zgromadzeń organizować. Zjechało się tam około 500 chłopów. Wśród uczestników zjazdu przyszli uczniowie Sokołówka. Drugiego dnia zjazdu, właśnie 15 listopada, całą gromadą uczestnicy zjazdu przeszli pieszo z Gołodczyzny do Sokołówka, gdzie dokonano otwarcia tej tak na prędce zorganizowanej, jeszcze półoficjalnie, bo nie było zgody gubernatora płockiego na otwarcie i na funkcjonowanie szkoły, ale właśnie tak półoficjalnie dokonano otwarcia. Ze względu na oddanie czci panu doktorowi Franciszkowi Rajkowskiemu, który zmarł niemalże na placu boju na Sokołówku w roku 1908, właśnie też pod koniec października, i nie zdążył i nie doczekał otwarcia szkoły. Szkołę otwierano w budynku inwentarskim, gospodarczym, czworakach dworskich różnie nazywanym, zakupionym przez Franciszka Rajkowskiego i Jadwigę Dziubińską na wystawie rolniczej w 1907 roku, która miała miejsce w Ciechanowie. W 2 izbach ze szczytu tego budynku gołodczyźnianki, dziewczęta ze szkoły w Gołodczyźnie, która powstała w lutym 1909 roku, przyozdobiły, przystosowały te 2 pomieszczenia na przyjęcie tych uczniów. Otwarcia szkoły dokonał publicysta, działacz ludowy, pan Maksymilian Malinowski. Wypowiedział znamienne słowa: dziś otwarta polska szkoła, jutro wolna Polska będzie. I teraz, kiedy my wspominamy powstanie szkoły, w aurze jeszcze obchodów rocznicy niepodległościowej, ma to wymowę. Ponieważ tak jak właśnie, ileż tam było pragnienia w tym jego powiedzeniu. Wolna Polska będzie, a my obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. I takie właśnie znaczenie przywiązuje tej rocznicy i temu zdarzeniu, które właśnie chcielibyśmy tutaj zaprezentować.
Pani prezes, data jest oczywiście bardzo ważna, bo to jest ten początek, to wszystko, jak powiedziałyśmy, wszystko się zaczęło w tym dniu, ale powiedzmy jeszcze króciutko, jak trwały przygotowania w ogóle do otwarcia tej szkoły, bo to był sam akt przejścia z Gołodczyzny, oficjalnego otwarcia, w tajemnicy, ale jednak otwarcia. Jak się, proszę powiedzieć, to wszystko tworzyło, żeby jednak ta młodzież mogła rozpocząć naukę?
No, wszystko zaczęło się od przyjaźni doktora Rajkowskiego, przeznanej postaci, najwybitniejszej postaci Ciechanowa przełomu XIX i XX wieku, z Tomaszem Klonowskim, właścicielem majątku Sokołówek wtedy. Myślę, że jestem przekonana, że był to pomysł doktora Rajkowskiego. Jeżdżąc po wsi z posługą medyczną, jak to nazywamy, widział, w jakich warunkach ludność wiejska żyje. Jest przedstawicielem pozytywizmu, pan doktor Rajkowski. Wyciągnięto wnioski z klęski powstań narodowych, które miały przedtem miejsce, że kończyły się niepowodzeniem. Dlaczego? Jedną z przyczyn było to, że nie popierała ich ludność wiejska. Ludność wiejska nie wiedziała, o co się te wojny toczą, bo i Rosjanie, i Polacy jednakowo ich tam w jakiś sposób dokuczali im. W związku z czym nie mieli tej świadomości w ogóle, chłopi. Po upadku powstania styczniowego, po tych szalonych represjach, które ogarnęły całe Królestwo Polskie, postępowi działacze doszli do wniosku, że nie da się inaczej odzyskać niepodległości, jak poprzez oddolny rozwój gospodarczy i oświatowy, że trzeba pozyskać te szerokie rzesze chłopstwa. Ta ludność była najliczniejsza wtedy, najbiedniejsza, najliczniejsza i najbardziej nieświadoma, że jeżeli nie wyobrażano sobie odzyskania niepodległości bez udziału chłopów, i słusznie, bo historia pokazuje, że faktycznie te prognozy się sprawdziły. I dlatego zainwestowano, jak wiemy wszyscy, w odbudowę gospodarczą kraju i w Ciechanowie powstawały i browar Machlejda, i cukrownia, i wiele, wiele takich inicjatyw, jak i w całej Polsce właściwie. No i ta oświata rolnicza, czyli jeden z filarów pozytywizmu, praca u podstaw, prawda?
Być może nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ruch pozytywistyczny. Zwrócę się teraz do pani Bogumiły Siwkiewicz. Czy sądzi pani, że jednak pozytywizm tutaj spowodował to patrzenie inaczej niż romantycy, prawda, na tą pracę ciężką u podstaw? Czy bez tego nie byłoby Sokołówka, nie byłoby także rozwoju Gołodczyzny?
Myślę, że tak. Głównie wynika to stąd, że tak jak powiedziała moja przedmówczyni, nie docenialiśmy przez wiele stuleci ogromnej rzeszy, jaką stanowił lud wiejski. Tam niestety nie dało się wiele zrobić, ponieważ zacofanie, brak elementarnych warunków często gęsto do życia sprawiał, że nie byli zainteresowani sprawami wyższymi. Natomiast i Klonowski, i Rajkowski, jako typowi pozytywiści, jako wizjonerzy, słusznie zauważyli, że kształcenie będzie może długo to trwać, bo wiadomo, że ten proces wymaga jednak lat, ale w konsekwencji przyniesie efekt oczekiwany, czyli ta upragniona wolność, wyzwolenie.
Pani prezes, teraz mam pytanie związane z młodzieżą, która przeszła z tej Gołodczyzny do Sokołówka. Czy oni spodziewali się jakiejś nowej szkoły, luksusowych warunków, czy też te warunki, które im na początek zaproponowano, wystarczyły, bo głód edukacji był na tyle duży, że nieważne gdzie, ważne, żeby się kształcić.
No, oczywiście. Skąd się dowiedziała w ogóle ta młodzież, że ta, jeszcze powiem, co było w założeniu Rajkowskiego i Klonowskiego. W ogóle zawsze podkreślam, chylę czoła przed doktorem Rajkowskim w tym momencie, ponieważ on był bardzo wierny ustaleniom testamentu, które zrobił Klonowski, czyniąc doktora Rajkowskiego kuratorem, czyli opiekunem wykonania jego woli. Klonowski napisał: cały swój majątek ze wszystkim, co się tam znajduje, zapisuje na rzecz przyszłej szkoły rolniczej dla młodzieży męskiej, wyznania rzymskokatolickiego. To nie było tak bez przyczyny. Chodziło o to, aby nadać tej szkole wybitnie polski charakter, żeby poprzez kształcenie polskiej młodzieży, no chłopskiej w tym momencie, chłopaków, doprowadzić do odbudowy polskiej wsi, podnieść na wyższy poziom polską wieś, nie tylko pod względem rolniczym, ale i kulturalnym, socjalnym i w każdym zakresie. I dlatego zależało im na tym, żeby bez udziału młodzieży pochodzenia rosyjskiego, której tu już było sporo, żydowskiego, żeby to była wybitnie Polska dla polskiej młodzieży. Że doktor Rajkowski miał szalone trudności, tu chciałabym podkreślić, że jak na początku współpracowali z ziemiaństwem, bo i Bojanowski jest wymieniany, właściciel Klic, jako ewentualny kurator w testamencie, to świadczy o tym, że współpracowali z ziemiaństwem, że miało być to wspólne dzieło tego pozytywistycznie nastawionego społeczeństwa. Klonowskiego bym tak może w szeregach pozytywistów bardzo nie stawiała, bo on umiera, zapisuje i umiera, ale uważam, że wielką rolę odegrała jego małżonka, Maria Zdramińskich, z Warszawy pochodząca, córka sędziego Sądu Okręgowego powstałego w 1876 roku. Sędzia Dramiński Szczepan był jednym z sędziów, właśnie z uczestników, z członków tego składu sędziowskiego. To ona przywozi do Sokołówka te nowinki, tego pozytywizmu, uważam, warszawskiego, bo ta rodzina Dramiński była bardzo oświecona. On się kształcił w Petersburgu w czasie, kiedy te nowinki oświeceniowe wtedy miały miejsce, kiedy ta tablica Mendelejewa powstawała, więc nie był to taki tuzinkowy sobie człowiek. Zresztą mają przepiękny grobowiec na Powązkach. Odnaleźliśmy go z Bogusią właśnie na tych Powązkach i naszej Marii jest poświęcona duża inskrypcja na oddzielnej tablicy, bo tam leży cała rodzina Dramińskich. A dlaczego Maria stąd wyjechała po śmierci męża w 1899 roku? Pani redaktor, prowincja, bez prądu, bez bitych dróg, bez internetu, bez telewizji. Cóż ta kobieta miała tu robić na tej wsi, nie mając dzieci, nie mając tu rodziny? Po śmierci męża...
Choć zabezpieczona była przecież
tak,
do końca
życia. Tak, bo on
życia.
Jej zapisuje dożywocie oczywiście w testamencie. Ale wyjeżdża, wraca na łono rodziny do Warszawy. Doktor Rajkowski przedsięwziął wiele, wiele właśnie takich poczynań, żeby doprowadzić do tej szkoły. Pamiętajmy, że doktor Rajkowski nie jest rolnikiem, nie jest nauczycielem, nie ma pieniędzy, nie ma bazy, nie ma programów, nie ma zgody nawet ówczesnego zaborcy na otwarcie tej szkoły. Zwraca się do ziemian cichanowskich, do Towarzystwa Rolniczego z prośbą o wsparcie. Proponują mu wsparcie, deklarują wsparcie, ale domagają się jednego: zrzeczenia się funkcji kuratora. Dlaczego? Ponieważ idea, jaką reprezentował dr Rajkowski, nie odpowiadała ziemianom, czyli powiedzmy tej zamożnej części społeczeństwa. Doktor Rajkowski zamierzał poprzez takie szkoły jak Sokołówek, Gołodczyzna, Kruszynek, Pszczelin, wzorował się na nich, prawda? No Gołodczyzna była w powijakach jeszcze wtedy, ale doprowadzić do kształcić chłopów w kierunku całkowitej emancypacji, wyzwolenia spod kurateli, żeby powstał stan chłopski, żeby na równych prawach współpracowali. Szlachta się na to nie chciała ziemiaństwo zgodzić. Byli za oświatą, ale do pewnego poziomu. Podnieść kwalifikacje, ale nie ruszać status quo społecznego. Chłop zostaje chłopem, kler, podział, taki wtedy był podział, mieszczaństwo i ziemiaństwo. I nie było mowy, żeby tu zrównać chłopów. I dlatego domagali się, żeby Rajkowski się zrzekł. Tego doktor nie zrobił. Zwrócił się do kółek rolniczych partii chłopskiej powstającej w tym czasie imienia Stanisława Staszica. Pojechał na pierwszy zjazd, został entuzjastycznie, a jakże przyjęty. Zadeklarowano mu pomoc finansową w tworzeniu, finansowaniu budowy, a cały czas trwały starania w Petersburgu o wyrażenie zgody na powstanie takiej szkoły. No, polskiej szkoły, co się caratowi nie podobało, zaborcy za bardzo. Ale zażądali, aby obłożyć majątek hipoteką, obciążyć majątek Sokołówek, tłumacząc, że pieniądze, które będą inwestowali w szkołę, to są pieniądze ludzkie, chłopskie, nie mogą ryzykować, że jeżeli nie dojdzie do otwarcia szkoły, bądź szkoła upadnie, to przepadnie. Oni muszą odzyskać. W testamencie był zapis, aby majątek nigdy nie był objęty, żeby nie stanowił zabezpieczenia, niczego. Ma być wolny od wszelkich zobowiązań, że ma być tylko i wyłącznie przeznaczony na utrzymanie szkoły. O tym się pani redaktor nie mówi. Ja się właśnie bardzo dziwię, że ta koncepcja oświaty jest tak jakoś tak się prześlizgujemy, że to były dwa nurty. Nurt zaraniarski, który reprezentował dr Rajkowski i działacze wokół niego skupieni, a drugi nurt oświaty, owszem, reprezentowany przez ziemiaństwo. Przecież mamy liczne przykłady zakładania przez ziemian najróżniejszych szkół, kursów i tak dalej. nie tylko mężczyzn, ale i dziewcząt również. Tego się u nas nie podkreśla się. Właśnie obserwuję to życie publiczne nasze i nie widzę. I jeszcze raz twierdzę, że doktor Rajkowski zasługuje z tego względu na największy nasz szacunek. Z tego względu, że pozostał wierny ustaleniom testamentu, myślę, że dokonali tych wspólnie z Klonowskim i do końca. I to było jedno, to była jego naprawdę trudna sytuacja. Szkołę zaczęto budować, tak właściwie, pani redaktor, to z funduszy rodziny Rajkowskich, bo przecież mamy dowody, mamy potwierdzenia, że doktor Rajkowski 2000 rubli, jego żona 2050, Jan Konopnicki, syn Marii Poetki, 1500 rubli przeznacza, prawda? Był zresztą Jan Konopnicki, był zięciem Franciszka Rajkowskiego. Aleksandra Bąkowska z Gołodczyzny również 1000 rubli przeznacza na budowę szkoły. No i różni mniejsi ofiarodawcy, pracownicy cukrowni Ciechanowskiej 750 rubli. Notariusze, mecenas Ślaski, jest taki ślad, że 200 rubli przeznacza. Czyli powstała ta szkoła głównie w oparciu o fundusze rodziny Rajkowskich
i przyjaciół.
Więc dlatego, pani redaktor, jeszcze raz powtórzę, święto niepodległości, jeszcze jesteśmy, no jeszcze dekada trwa obchodów, powinniśmy o takich postaciach, o takich ludziach na naszej ziemi, którzy tutaj działali, mówić, wspominać ich i zawsze z podziwem myślę sobie, jakżeż oni potrafili, bo ta szkoła w końcu powstaje. W okresie międzywojennym rozwija się w prężny ośrodek oświaty rolniczej promieniujący na cały kraj. To już tak skrótowo. Powstaje seminarium dla nauczycielek, bo już w wolnej Polsce powstają szkoły rolnicze w każdym powiecie. Nie ma kadry. Tu w Sokołówku kształci się nauczycieli, nauczycielki do tych szkół. Budynek przy pomocy już państwa, ten ogromny, piękny budynek, odnaleźliśmy, pani redaktor, teraz plany, taki projekt Doberskiego to się nazywa, z 1925 roku, pokazujący z jakim rozmachem budowano tą szkołę. Duże, przestronne rozwija się, czyli to się stało, spełniło się, to, co właśnie sobie zamierzał. Czyli pani redaktor, w moim odczuciu oni inwestowali w kapitał ludzki, pani redaktor, ale własne pieniądze. Klonowski oddaje cały majątek. Czy pani myśli, że rodzina się ucieszyła
z tego powodu? Wiemy z pani wypowiedzi w poprzednich naszych spotkaniach,
nie bardzo rodzina była dalsza zachwycona, że im koło nosa taki majątek przepada. Prawda? Rajkowscy finansowali budowę tej szkoły, czyli oni wyprzedzali, pani redaktor, epokę swoją. Wyprzedzali, bo co my dzisiaj robimy? Wiele programów unijnych to jest inwestycja w kapitał ludzki, tylko czyje pieniądze? Też powiedzmy w jakimś sensie nasze wspólne, bo z naszych podatków i różnych tych, ale tamci ludzie już jakby to przeczuwali. No i cóż można powiedzieć? Tylko to, że powinniśmy wszystko zrobić, żeby dzisiaj tą pozostałość, która pozostała, no bo wiadomo, wybuchła II wojna światowa, majątek stanowił jedną całość, prawie 250 hektarów w jednym kawale. To nie był taki przysiłek, takie szlacheckie jak innym tutaj na Mazowszu, popularne, porozrzucane były po całym tym terenie. Ten majątek stanowił zwartą całość. To się nadawało bardzo na lotnisko, które Niemcy tutaj stworzyli w jakimś sensie. No i cóż zrobili, opuszczając Polskę, jak to mieli w zwyczaju, zniszczyli to wszystko. Zaminowali te budynek, jeden ładunek nie wybuchł i do dzisiaj pozostała taka resztówka z tego. Folwark Klonowskiego spalili go, wszystko zniszczyli. I pozostało dzisiaj 10 hektarów tak zwanego Parku Podworskiego od 1980 roku, objętego nadzorem konserwatorskim, ze względu właśnie na tą działalność oświatową, która się tam zrodziła na czele z już osobami, które wymieniałam.
O tej pozostałości za chwileczkę, pani prezes, porozmawiamy, gdyż chciałabym się jeszcze raz zwrócić do pani Bogumiły Siwkiewicz. Pani prezes używa tutaj bardzo nowoczesnych pojęć. Kapitał ludzki, nie było internetu, dlatego Maria Klonowska uciekła z Sokołówka, oczywiście mówiąc w przenośni. Proszę powiedzieć, które z tych haseł do dzisiaj przetrwały i są aktualne?
Co do tej pory pozostało? Pozostało bardzo dużo. Pięknym takim przykładem może być fakt, że w bieżącym roku skontaktowała się z nami pani Małgorzata z okolic Roztocza, która jest potomkiem Macia Kówny. Dobrze pamiętam nazwisko.
Teodozja Macia Kówna.
O, dodatkowo imię Teodozja. To była słuchaczka Uniwersytetu w Sokołówku, bo w okresie międzywojennym również taki etap edukacyjny był tutaj propagowany. I co ciekawe, przywiozła, bo ona w czasie przeszukiwań starego domu znalazła zeszyty zapisywane przez swoją prababkę, zeszyty, które są dowodem na to, czego uczono. To, co powiedziała wcześniej Maria, uczono tak naprawdę wszystkiego. W tej chwili, jak czytamy te zeszyty, treść tych zeszytów wydaje się może chwilami nawet troszeczkę śmieszna, ale na wielu etapach w tamtym czasie było to prawdopodobnie niezbędne. Uczono na przykład, jak ważna jest higiena, jak ważne jest odżywianie, dbałość o niemowlęta, tak prostych rzeczy jak wietrzenie mieszkań, czyli wszystko to, co kobiety wynosiły później do swojego środowiska po ukończeniu szkoły i tam stawały się swego rodzaju odtwórczyniami tego, czego się w szkole nauczyły, a jednocześnie wokół siebie tworzyły krąg nowych ludzi, nowych, którzy nie mieli możliwości odbycia takiej edukacji, ale mieli możliwość pozyskania tej wiedzy od nich. Wspaniałe przeżycia, kiedy tutaj przyjechała ta dziewczyna. My byłyśmy przeszczęśliwe, że dostały nam się nowe dokumenty,
fotografie. No i to takie z pierwszej ręki, prawda?
Z pierwszej ręki, dokładnie. To było tak ogromne przeżycie i dla niej, i dla nas, bo mamy wersję elektronicznej. No, nie podzieliła się dokumentem bezpośrednio, ale wersja elektroniczna jest również bardzo wartościowa dla nas. Myślę, że to w jakiś sposób świadczy o tym, że każdy z nas chciałby odnaleźć swój element w Sokołówku.
Czy nadal stowarzyszenie prowadzi taką akcję poszukiwania świadków, pamiątek, bo wiem, że państwo ogłosiliście swojego czasu, może właśnie poprzez nasze rozmowy na antenie ktoś usłyszy, ktoś przekaże dalej i kontakt będzie, pani prezes.
No właśnie, ja chciałabym tu przy okazji zaapelować do wszystkich, którzy nas słyszą, aby może państwo przypomnieli sobie, może macie w swoim otoczeniu, w swoich rodzinach jakieś pamiątki po osobach, które uczęszczały na Uniwersytet Ludowy. Bo jeżeli chodzi o seminarium, to raczej uważam, że były to absolwentki wyższych uczelni i szkół zawodowych i one pochodziły z różnych środowisk. Ale na uniwersytet to były kierowani mieszkańcy tutaj naszych okolic i musiała być rekomendacja wójta albo organizacji młodzieżowej, jeżeli była, im warunek ukończone, pełne wykształcenie podstawowe. Dzisiaj się to wydaje śmieszne, ale w latach 30., 20. wykształcenie podstawowe to było coś. I dopiero mogła uczestniczyć w takich, jak tu powiedziała moja przedmówczyni, przysposabiano ich do nowoczesnego życia w społeczeństwie. Poprzez właśnie zwrócenie im uwagi na ważność tej higieny w szerokim tego słowa znaczeniu. Prowadził te zajęcia profesor Marcin Kacprzak, tu tak na marginesie. Ożenił się z Wandą Żebrowską, pochodzącą z Nurzewa i oni tu, nauczycielką zresztą w Gołodczyźnie wtedy, i oni tu wspólnie pracowali, bo już nie ma czasu, żebym opowiedziała o wykładowcach wspaniałych.
To zostawimy na kolejne nasze spotkanie, na kolejne. Pani prezes. Poszukujemy świadków Sokołówka.
Tak, teraz
Sokołówka.
Poszukujemy tych osób i może jakieś pamiątki macie państwo po tych, może coś wiecie. To byśmy bardzo prosili, bo zwrócił się do mnie pan profesor Sułek z Uniwersytetu Warszawskiego z zapytaniem, czy dysponujemy materiałami, bo jego dziadek, pochodzący również tam z Lubelskiego, był przed I wojną światową słuchaczem Uniwersytetu Ludowego. I to, co on pisze o tym dziadku, że on potem wrócił na wieś, że on pisał do zarania, to było takie czasopismo, to była trybuna właściwie naszej Reginy Zienkiewiczowej, córki doktora Franciszka Rajkowskiego, która za pośrednictwem tej gazety ogłaszała nabór do szkoły, w ogóle informowała społeczność o wszystkim, co się w tej szkole działo. Taka ciotka pani Izy Kobytów właśnie też zmarła niedawno, też właśnie wyniosła stąd wiele, wiele. Wracali na wieś ludzie uświadomieni, którzy się w znaczący sposób wyróżniali w środowisku pod względem obycia, kultury, prowadzenia domu, prowadzenia gospodarstwa. Uczono ich zespołowej pracy. Łatwiej było kupić jedną maszynę, zakładając jakąś tam spółkę, niż właśnie pojedynczo. I dlatego byli takimi prokursorami nowoczesności. Tutaj dzięki temu wysiłkowi Komitetu Opiekuńczego Szkoły, bo Komitet Opiekuńczy był organem prowadzącym szkoły. Doktor Rajkowski zdążył założyć fundację, której celem było założenie i prowadzenie tej szkoły, i takim ramieniem wykonawczym tej fundacji był ten Komitet Opiekuńczy. Po śmierci doktora, no Władysław, jego brat był, ale tak de facto to Regina Zienkiewiczowa, tu nasza ciechanowianka, tam trzymała ster i rządziła.
Pani prezes, ale powiedzmy o tym poszukiwaniu świadków i pamiątek. Rozumiem, że poprzez adres stowarzyszenia, pani Bogumiło, poprzez adres stowarzyszenia, poprzez kontakt z państwem można przekazać i informacje, i konkretne pamiątki.
Na Facebooku jesteśmy, tak.
Tak, no, bylibyśmy jako stowarzyszenie bardzo wdzięczni za każdy kontakt, ponieważ to po pierwsze pozwoli nam powiększyć zbiory stowarzyszenia, po drugie, no jesteśmy po to, żeby pamięć o tamtych czasach, o wielkości, wartości oświaty nie umarła.
A tym bardziej, że żyjemy właśnie na takiej ziemi związanej z oświatą rolniczą. Pani prezes, jak pani zaapeluje
do naszych słuchaczy? Ja po prostu bym prosiła pani, taki pomysł spadłam w tej chwili, pani redaktor, że można by zaprosić panią Małgorzatę z tego właśnie Lubelskiego, żeby przeprowadzić z nią wywiad. Zgodziłaby się pani redaktor?
Oczywiście jesteśmy.
I ona opowie o swoich niesamowitych wrażeniach, jakich ona doznała, znalazłszy na strychu tego starego domu, który zaczęła remontować, te właśnie szpargały, wśród których były te pamiątki z Sokołówka.
No więc pani Małgorzata może być przykładem tego, jak się takie pamiątki odkrywa i jak to wpływa też na rodzinę.
Pani redaktor, jesteśmy, to my nawiążemy
jesteśmy
z nią kontakt.
Umówieni. Pani prezes, o tym, jak wielkie działania podejmujecie, aby też uregulować sprawy prawne, mam nadzieję, że za jakiś czas uda nam się porozmawiać. Wiem, że tych działań było dużo. Nie wiemy teraz, na jakim etapie one są. Mam nadzieję, że pani prezes nam odkryje te ścieżki, którymi idziecie, aby sprawy załatwić, mówiąc kolokwialnie, ale o tym już porozmawiamy w kolejnej audycji. Można powiedzieć, taką najważniejszą ideą naszego spotkania jest podkreślenie, że 15 listopada we wtorek wszystko się zaczęło, otwarty został Sokołówek. Także bardzo paniom dziękuję za odkrywanie tych kart historii związanych, jak już powiedziałam, z historią oświaty w regionie ciechanowskim. Pani Maria Klonowska, prezes, i pani Bogumiła Siwkiewicz, członek Stowarzyszenia Sokołówek imienia Tomasza Klonowskiego, były dzisiaj moimi państwa gośćmi. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Berbera Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.